Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Jak zwykle przed Wami wyjątkowy odcinek, dla mnie bardzo wyjątkowy, dlatego że dawno nie nagrywałam odcinka bez Kasi, co jest też dla mnie jakimś nowym terytorium do odkrycia, bo się już tak przyzwyczaiłam do tego, że wspólnie nagrywamy i wspólnie gościmy różne wspaniałe osoby w naszym podcaście, więc dzisiaj ja jestem tą gospodynią, a moim wspaniałym gościem jest mój równie wspaniały przyjaciel, który już kiedyś gościł w naszym podcaście i mówił dużo mądrych rzeczy, ma też swój podcast, jest też dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem, możecie czytać jego teksty w Vogue, w Okopress, w Noizie i wielu innych ciekawych redakcjach. I żeby już tutaj nie przedłużać, tym gościem jest Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, to jest z mojego podcastu przywitanie. Nie spać, słuchać, polecam.
Tak.
Dziękuję za zaproszenie, Agnieszko.
No bardzo proszę, a obecność Kuby jest oczywiście nieprzypadkowa, dlatego że nie tylko tutaj nepotyzm i nepo baby, i że zapraszamy tylko znajomych, oczywiście trochę tak jest, bo niejednokrotnie to powtarzałam, że po prostu jest to w jakiś sposób wygodne, że wiesz, że z kogo zaprosisz, jakie będzie flow i na co możesz liczyć, jeżeli chodzi o przebieg rozmowy, chociaż tutaj z Tobą pod tym kątem akurat nigdy nie wiadomo.
Aha.
Więc jakby już teraz, bardzo proszę. Ale ja już miałam taki pomysł w głowie na ten odcinek od długiego czasu. Nie udało mi się namówić Kasi na jego zrealizowanie. I mówię, no przecież ty będziesz idealną osobą do rozmowy na ten temat, ponieważ Kuba jest obsesyjnie związany z filmami i serialami i nie tylko to słychać w jego podcaście, ale też jak z Kubą się czasami rozmawia osobiście, to pewnie zacznie rozmowę od tego, ile obejrzał już filmów w tym roku, jak je ocenił i generalnie jak nie wiecie co oglądać, to Kuba wam powie, bo on jest po prostu chodzącą biblioteką filmowo-serialową. Dobrze powiedziałam, nie?
No nie wiem, czy aż tak zawsze można obejrzeć więcej. No i też nie zawsze mnie słuchasz.
Nie, my się po prostu czasami nie zgadzamy, ale ja ciebie słucham. Ja odrabiam zadania domowe, jak Kuba mi daje, że mam coś obejrzeć, no to robię grzecznie, ale nie zawsze te nasze opinie się pokrywają.
To prawda, no ale no, na tym polega popkultura, że jest tak bogata i szeroka, że można się po prostu, wiesz, inspirować różnymi rzeczami.
No tak, więc stwierdziłam, że ty będziesz po prostu idealnym moim rozmówcą, ale żeby już nie przedłużać wstępu, który trwa już pewnie parę minut i wszyscy zastanawiają się, o czym oni będą w końcu dzisiaj gadać, no to wprowadzenie jest takie. Od jakiegoś czasu widzimy w naszej wspaniałej popkulturze serialowo-filmowej, że powracają tytuły, które już bardzo dobrze znamy. Czy to znamy jakieś filmy i potem one są przerabiane na seriale, czy odwrotnie. Więc mnie zaciekawiły szczególnie dwa tytuły. W zeszłym roku wyszedł taki wspaniały serial Dead Ringers. No i on po prostu mnie zachwycił. Jest to według mnie feministyczne arcydzieło. I szczerze mówiąc nie znalazłam ani jednej złej recenzji tego serialu, bo wszędzie są zachwyty. No i przygotowując się do tego odcinka postanowiłam obejrzeć film na podstawie którego został oparty ten serial, no i to było bardzo ciekawe doświadczenie. No a szale tutaj przerała obecność Donalda Glovera w serialu Pan i Pani Smith, które oba seriale można obejrzeć na Amazonie, tak notabene. No i jak wiemy, no to jest oparte na kultowym filmie z Angeliną i Bradem o tym samym tytule. No i w związku z tym, że tydzień temu zastanawiałyśmy się, znaczy w poprzednim odcinku, z Angeliką Kucińską, czy popkultura jest tym nośnikiem zmian i co ta popkultura chce nam przekazać i czy ona rzeczywiście pokazuje jakieś zmiany zachodzące w społeczeństwie, w kulturze. No i myślę, że te dwa tytuły i może jeżeli inne przyjdą nam do głowy, będą na to najlepszym dowodem. Więc chciałabym, żebyśmy zaczęli rozmowę od Pan i Pani Smith, bo myślę, że tutaj jest bardzo dużo zmian, bardzo dużo ciekawych też tropów, które możemy rozpoznać. No więc jak tobie się w ogóle podobał serial?
Podobał mi się. Nie podobał mi się tak jak tobie, tak mi się wydaje, że gdzieś tam długo w niego wchodziłem, to na pewno. Wydaje mi się, że tak przy trzecim odcinku powiedziałem, że już do tego nie wrócę.
Okej.
Że szkoda mi czasu i to wszystko, ta akcja dzieje się za szybko. Nie dlatego, że ja nie nadążam, tylko po prostu nie wierzę temu, co się dzieje na ekranie. Bo ten serial polega trochę na tym, że ta akcja, to całe takie szpiegostwo jest tylko pretekstem do stworzenia relacji. Ale twórcy i twórczynie postanowili jakby przedstawić rozwój związku metaforą właśnie kolejnych akcji, na które nasze małżeństwo się wybiera. I przez to, że każdy odcinek dotyczy innej akcji, innego zadania, nie widzimy tego pomiędzy. Mhm. Jest w popkulturze głównie amerykańskiej, ale nie tylko, są takie seriale, które są taką jakby co tydzień inna zbrodnia. Mhm. Taki na przykład jest Columbo, taki kultowy serial, albo nie wiem, CSI, którykolwiek, że mamy tych samych bohaterów.
Hercules Poirot.
Na przykład, mamy tych samych bohaterów i bohaterki, ale zmieniają się te dramaty, czy jakby te zagadki, które muszą wypełnić co tydzień. No i przez to nie ma tego takiego połączenia dramaturgicznego, psychologicznego, które najczęściej wynika, jak mamy ten klasyczny serial, to co odcinek jest kontynuacja tego samego wątku, czy jakby ten wątek jest rozbudowywany. Ja nie jestem fanem takich seriali. Pamiętam w liceum, oczywiście byłem zafascynowany CSI i chciałem pracować tam w chłodni i kroić te trupy.
Raczej albo z Buffy, tropić wampiry.
Albo z Buffy, tropić wampiry. Chciałbym bardziej być wampirem niż Buffy. No właśnie, no i tego mi trochę brakowało. Nie, że ty musisz sobie dużo dopowiedzieć, czemu pan i pani Smith są w tym momencie swojego związku. I pamiętam, że chyba najbardziej wsiąkłem w ten serial. Dopiero w momencie jest taki odcinek, który jest też krytykowany dosyć mocno, gdy oni jadą do Włoch i mają tam pojmać kolesia, tego starszego, i go gdzieś tam przewieźć, powiedzmy, z punktu A do punktu B. I on jest jakby trochę ich dzieckiem.
Tak, to jest odcinek chyba piąty, czy chcesz mieć ze mną dzieci, czy coś w tym stylu.
No właśnie, no i to jest jakby metafora tego, że jedno z nich chce mieć dziecko, drugie z nich nie chce mieć dziecka. I ten starzec, po prostu wspaniały Don Perlman, który gra tą postać, jest absolutnie fantastyczny i zabawny, ale faktycznie coś gdzieś tam kliknęło u mnie, że faktycznie się śmiałem i podobało mi się to. Być może też dlatego, że jestem na takim etapie myślenia o dziecku. Więc być może
synuś.
To spowodowało, że gdzieś tam w to wsiąkłem, ale ma ten serial wiele elementów, które bardzo kupuję. Być może przez główną parę, być może też przez postaci, które się właśnie pojawiają w poszczególnych odcinkach, bo to są aktorzy i aktorki, wspaniali.
No tak, no ale to może powiedzmy najpierw jeszcze o tych różnicach, które są między serialem a filmem, bo dla mnie to, o czym ty powiedziałeś, no jest ogromnym plusem tego serialu, bo jest jego współtwórcą Donald Glover, którego ja osobiście kocham i jestem trochę tutaj bezkrytyczna, bo wszystko, co on robi, mi się bardzo podoba. I jeden z moich ulubionych serialów i seriali życia, to jest po prostu Atlanta, której vibe wydaje mi się bardzo mocno też czuć w Pan i Pani Smith.
Tak, bo też on współtworzył Pan i Pani Smith z Franceską Sloan, oni razem robili Atlanta.
Tak, tak, dokładnie. No i zabrali się za jakby reinterpretację takiego kultowego filmu akcji. Ja trochę tej kultowości nie pojmuję, ja też nie pamiętam, w ogóle nie widziałam tego filmu wcześniej, dopiero go obejrzałam.
Naprawdę?
Nie widziałam go. Oczywiście pamiętam, kiedy ten film wszedł na ekrany kin.
2005.
Tak, ale pamiętam go tylko za sprawą tego, że filmowi towarzyszył skandal związany z tym, że no, jak mówi legenda, to właśnie wtedy poznali się brat i Angelina i rozpoczął się ich romans, który jakby zakończył się rozwodem między brat i Jennifer. No i jakby reszta jest historią, którą znamy mniej lub bardziej.
Tego filmu nie widziałaś tylko ty i Jennifer Aniston.
No chyba tak, myślę, że to jest, ja po prostu jestem Team Jen, więc słuchajcie, tak to wygląda, ale tak serio to no, oglądałam ten film, no i ja nie przepadam za filmami akcji, chociaż kocham Johna Wicka, nie wiem jak to jest możliwe, ale po prostu uwielbiam.
Bo tam Sara to dlatego.
No też pewnie tak jest. No i Keanu Reeves, wiadomo. No i dla mnie ten film jest absurdalny pod tym kątem, że ta główna różnica, która jest między serialem a filmem, dotyczy tego, że ta para w ogóle nie, w filmie nie wie o tym, że są oboje tajnymi agentami, a są małżeństwem, poznali się oczywiście podczas akcji, nie wiedząc o tym, że oboje biorą w niej udział. Zakochali się w sobie szaleńczo, zostali małżeństwem, no i po prostu ich związek opierał się na kłamstwie. Żyli obok siebie i poznajemy ich w tym momencie, kiedy po 5 albo 6 latach, to nie jest do końca doprecyzowane. Nawet
bo oczywiście on nie wie, a ona wie.
Oczywiście. Spotykają się na terapii par, żeby rozwiązać swoje problemy. No a jakby nie trudno się domyślić, że skoro nie wiedzą tak ważnej rzeczy o swoim życiu, no że to że ich problemy wynikają z tego, że oni ze sobą po prostu w ogóle nie rozmawiają. Jak się potem obserwujemy w toku akcji ten film, no to widzimy, że oni żyją właściwie obok siebie, spotykają się zawsze o 7 na kolację i to jest that's it właściwie, co ich łączy. A w serialu nasi bohaterowie od razu jakby piszą się na tajną misję, zaczynają pracę w takiej agencji, która wynajmuje po prostu ludzi do tego, żeby wykonywali jakieś tam tajne zadania, tajne misje, no i oni wiedzą, że będą żyli w parze i spotykają się w domu, w którym mają zamieszkać i wiedzą, że są po prostu fejkowym małżeństwem na potrzeby misji. Zmieniają się ich dane tożsamościowe, od teraz są Jane i Johnem Smith. No i generalnie nie muszą tworzyć pary, ale generalnie powinni zerwać kontakty ze światem zewnętrznym na czas trwania tej misji i bycia w tej agencji. No i oczywiście, jak łatwo się domyślić, od razu no między nimi coś się wydarzy, no bo oni właściwie nie mają życia poza tą agencją i nie mogą za bardzo angażować się w nic innego. No więc trochę to jest takie, wiecie, z braku laku, że oni po prostu no są wolni. Single, ready to mingle i po prostu wszystko się dzieje
no,
samo.
No ale dlatego to oba i film, i seriale są naciągane pod tym względem i musisz po prostu uwierzyć w to wszystko, no bo sam fakt, że Glover jako Smith utrzymuje kontakt ze swoją matką, jest złamaniem regulaminu, które z góry jego założeniem jeszcze czeka go śmierć.
Tak.
Jakby nikt go z tego tak naprawdę nie rozlicza.
No to jest niekonsekwencja, którą tam widać w tym.
Ale faktycznie, a propos filmu, no ja go nie widziałem od 2005 roku, zakładam. No więc po ilu? Po 19 latach. No ogląda się go bardzo ciekawie, zwłaszcza przez ten pryzmat tego, że mamy ten serial, który siłą rzeczy jest bardzo milenialski. Milenialski?
Może tak być. Słuszmy takie słowo.
Jest taki, wydaje mi się, że emocjonalnie jest zbliżony jednak do współczesnych 30-40-latków, pomimo, że tam się tłuką i zabijają ludzi, kto by nie chciał, ale no właśnie jakby porównując to, no to ja wyczuwam w tym filmie taką, ci mówiłem, że to jest taka dla mnie biała republikańska energia, z tego filmu płynie, no bo oni żyją po prostu w wielkiej chacie, jak z filmu Kevinsa w domu.
Tak.
Czyli na przedmieściach mają dwa wielkie samochody, z sąsiadami się widzą tylko przez wielkie żywopłoty i mówią sobie dzień dobry. I pomimo, że oboje pracują, udają, że pracują, ona jest najprawdopodobniej CEO, bo taka plakietka widnieje w miejscu, gdzie teoretycznie powinno być jej biuro, no to ona mówi do zobaczenia, tak jak powiedziałaś, na kolacji o godzinie 7, ale to ona gotuje. Jakby dom jest jej królestwem i ona udaje, że jej to odpowiada. W sensie jakby nie ma innej opcji dla małżeństwa, żeby nie być tą panią i panem.
Mhm.
Nie wiem, czy mnie rozumiem, na przykład on w pewnym momencie, jak ją komuś przedstawia, to mówi, this is my Mrs.
Mhm.
To jest pani, jakby... To jest trochę tak, jak się mówiło na przykład dyrektorowa, o żonie dyrektora. To, trochę na takiej zasadzie. I ona też wchodzi w te role, które w jakiś sposób ją uwierają, chyba ją uwierają, bo to nie jest do końca cywilnie powiedziane. Czyli na przykład mówi, że kupiłam zasłony do naszego domu. Jemu to się nie podoba, ale jakby nie może tego za bardzo skrytykować, bo to nie jest jego przestrzeń. Nie? Mm-hmm. On tam jest gościem i jemu jest bardzo niewygodnie w tym wszystkim. I najlepiej to chyba widać w takim momencie, gdy oni zaczynają się tłuc na końcu, pod koniec, zaczynają się ze sobą wspierać i strzelać do siebie. I to jest taka metafora, że ten taki styl życia republikański upada. Oto zauważ, skąd oni wyciągają bronię. On idzie do swojego man cave'a, do swojej jaskini,
tak.
pod garażem i tam wyciąga te pistolety, a ona ma swoją broń za piekarnikiem, czyli to są miejsca, gdzie ani ona jako żona nie wejdzie, ani on nie... Brońcie, Panie Boże, otworzyć coś w kuchni. Dla mnie to nie jest że jakby to nie jest dla mnie przełamywanie tych wartości, nie do końca, bo tak naprawdę to ona, on jakby, pod koniec filmu on nie ulega zmianie, tylko ona właśnie jakby dopasowuje się do tych takich inaczej. Bo są takie sceny w tym filmie, że na przykład on jej mówi, że na końcu się kłócą, że nie potrafi gotować. A ona się jakby stara, no ale najprawdopodobniej to nie jest jej domena i okej. Okay. Albo ktoś daje jej dziecko chyba na jakimś becikowym i ona to dziecko nie wie, jak to dziecko ma trzymać. Uh-huh. No i ona po prostu nie wchodzi w takie role, takie klisze kulturowo przypisane do kobiet z tamtego okresu, z 2005 roku, a on nie ma takich rzeczy. Jakby on wykonuje to, co facet wykonuje, czyli po prostu jest silny, jest męski, jest seksowny.
Jest kierownikiem budowy, tak. Więc generalnie spełnia też te wszystkie swoje powinności jako mężczyzna, zjawia się na tej kolacji, komplementuje, tak. Otworzy to wino i tak dalej. No i to oczywiście no jest tam w jakiś sposób takim po prostu tym genderowym schematem, który znamy z różnych komedii romantycznych, bo to jest też taki film akcji trochę z takim elementem komedii romantycznej.
Tak, no bo dla nich ta przemoc jest kinkiem.
Tak.
Jak oni zaczynają się bić na końcu, to dochodzi do... bo prawie seks w końcu i to jest taki moment pogodzenia się. A no w tym serialu to zupełnie inaczej wygląda, do tego jeszcze wrócimy, ale jeszcze mam dwie takie rzeczy, które są, wydaje mi się, istotne. Po pierwsze, oni są superbohaterami i to też podkręciła właśnie prasa tabloidowa, że to są najbardziej seksowne osoby po prostu w Hollywood, na świecie, patrzcie na nie, oni teraz są ze sobą. I ten film no jest idealnym tego przykładem, na przykład ona... wykonuje jakąś akcję, oczywiście musi uwieść kolesia, no bo jakby to jest główna rola super agentki, że musi być seksowna i ona z wieżowca, z samej góry wieżowca zjeżdża na linię. Tak. To jest niemożliwe.
No, raczej tam jest dużo rzeczy totalnie niemożliwych. Oni powinni 10 razy zginąć, tak. No ale jakby wiemy, że tym się rządzą filmy akcji, że generalnie one z rzeczywistością nie mają za dużo wspólnego.
No i jeszcze mamy te dwie organizacje, które, no bo on należy do jednej organizacji i Angelina należy do drugiej. No i u niej faktycznie są same kobiety, między innymi Kerry Washington, która jest teraz taką gwiazdą, która jeszcze chyba nie była, ale mają szefa. Słuchaj, go z kolesia. A z kolei on, jego przełożonym jest po prostu prekursor incelstwa, którego gra Vince Vaughn, który mieszka z matką, nienawidzi kobiet, ale nienawidzi kobiet dlatego, że...
Ale czy on jest jego szefem? Mi się wydaje, że on jest jego współpracownikiem.
Jest taki chyba bardziej trochę przełożony, mi się wydaje.
No, ja nie wiem, ja się tego do końca nie zrozumiałam, ale jakby dla mnie najgorsze w tym filmie, jakby głównym powodem, dla którego mi się ten film nie podobał, jest to, że ja totalnie nie kupuję tego, że oni mogą ze sobą żyć 6 lat i nie wiedzieć, że są, po prostu wiodą totalnie inne życia obok siebie. Że może gdybyśmy ich spotykali po paru miesiącach tego małżeństwa, to byłoby to dla mnie bardziej przekonujące, ale po tak długim czasie nie za bardzo. I na koniec, jak oni już jakby wiedzą też, że pracują dla tych dwóch przeciwnych firm, że czasami, dowiadują się tego dlatego, że dostali to samo zlecenie i weszli sobie po prostu w paradę, wykonując je,
tak.
I prawie się oboje pozabijali, nie wiedząc, że to oni są. No i na koniec, jak oni już tam po tej swojej bójce, gdzie rozładowują to całe napięcie seksualne, które i tak między nimi jest. Okazuje się, że jest na nich zlecenie i oni po prostu i tak muszą zginąć, no bo firmy dowiedziały się, że oni są razem, więc nie mogą żyć. No i jakby serio, jakby dwie największe jakieś firmy szpiegowskie, które zajmują się w ogóle jakimiś tajnymi misjami, nie wiedzą, że ich agenci po prostu są od 6 lat w związku z kimś po prostu z przeciwnej drużyny, no jakby to mi się w ogóle nie klei. No i jakby dla mnie cała ta magia tego filmu pryska przez to, że po prostu to jest absurdalne założenie na początku. I nawet jak na lata 2005, gdzie po prostu nosiliśmy jak szaleni biodrówki, więc jakby no wszystko wszystkim, ale no to już jest trochę zasada.
Ja również za tym filmem nie przepadam.
I dlatego serial dla mnie jest świetny pod tym względem, że on ma niby być taką opowieścią o superbohaterach, a on właśnie tworzy takiego antysuperbohatera, taką antytezę. I to nie tylko dlatego, że w końcu mamy Jamesa Bonda, który jest czarny, ale w końcu mamy też antybohatera, który po prostu siada po tej misji, jest zmęczony, któremu też nic nie za bardzo nie wychodzi, albo wychodzi mu coś czasami i który po prostu widzimy go od tej kuchni i też ten portret tych bohaterów, których mamy, jest dużo bardziej rozbudowane. I oczywiście tutaj od razu się nasuwa argument, że halo, halo, serial, a film. Tutaj mamy zupełnie inną przestrzeń czasową do opowiedzenia tych historii. No, no. I oczywiście, no ale jakby są filmy, które potrafią świetnie przedstawić psychologię bohaterów, więc jakby to też nie jest argument.
No ale też pytanie, czy na czym zależało Dagowi Lajmanowi od tego filmu, od filmu?
Na stworzeniu absurdalnej historii.
No wydaje mi się, że... No ale wiesz, ten film zarobił prawie 500 milionów dolarów i był na 7 miejscu najlepiej zarabiających w momencie tego roku, więc...
Ale czy on zarobił dlatego, że był ten w ogóle cała opowieść o tym romansie? Ja uważam, że dlatego zarobił, a nie dlatego, że był ciekawym filmem.
No ale no i co z tego? To się nie chodzi o to...
No a teraz mówimy o tym, czy to jest ciekawy film. No nie jest.
No wiesz, wydaje mi się, że też trochę tak, że ten serial, że przepisanie serialowe tak naprawdę... No jest trochę bójdą na resorach, dlatego że ten serial nie jest odzwierciedleniem filmu, tylko no bierze niektóre elementy i je w jakiś sposób tam przekręca. Dla mnie najfajniejsze jest to, że w pierwszej scenie widzimy mężczyznę i kobietę, prawdopodobnie pań i innych
Smithów. A wiemy ich, że już jest ich, że jest kilka takich par.
I grają ich Alexander Skarsgård i Eliza Gonzalez. I to są tacy... No, klasycznie piękni ludzie.
Prawda.
Jak pewnie Angelina i Brad byli uważani w 2005 roku. No i oni giną. No i to jest taka symboliczna też znowu śmierć, która daje przestrzeń do naszych nerdów, którymi są właśnie Donald Glover. No bo on być może jest uważany teraz za ikonę, męską ikonę 2024-3, no ale no, generalnie on wywodzi się z Atlanty, gdzie no, wygląda różnie, zwłaszcza w pierwszych sezonach, no ale też z Community, gdzie po prostu jest nerdem.
No tak, ale też on nie jest takim...
No nie jest jakby,
nie jest też takim... No on w ogóle nie... Nigdy nie aspirował do takiego kanonu tradycyjnego, też w jaki sposób, w jaki on tworzy filmy i o czym on opowiada.
Tak, to prawda.
No jakby pokazuje, że mu trochę o coś innego chodzi, chociaż no udało mu się przebić do mainstreamu tą piosenką This is America jako Childish Gambino, ale jego muzyka też raczej wchodzi w takie klimaty trochę niezależne, no bo mu trochę o coś innego chodzi. Oczywiście on jest bardzo ceniony i jego...
No, ale też flirtuje z popkulturą. No,
oczywiście, że flirtuje.
Star Wars się gra.
Film o troje.
No, na ją, czyli jak to John i Jane, tak? Jane, tak. Gra Maya Erskine, to jest taka aktorka, zakładam, że raczej w Polsce nieznana. Ja najbardziej lubię z tego serialu Pen 15, gdzie razem z Anne Conkle grały 15-latki w szkole, a ich kolegami i koleżankami z planu były faktycznie 15-latki. Był to serial taki, no, dosyć przełomowy dla niej przynajmniej, no bo weszła w taką, powiedziałbym, taki mainstream. Ale zanim ona dostała tą rolę, miała ją grać, Jane miała grać Phoebe Waller-Bridge.
Którą znamy z Fleabag.
Tak. I ja ją bardzo, bardzo lubię, no ale teraz trochę tak powiedział, że no po ostatnim Indianie Jonesie trochę mniej. No ale też Phoebe Waller-Bridge miała pisać, no bo ona jest też głównie, może nie głównie, no ale między innymi scenarzystką.
Tak, coś tam nie pykło.
Glover i Bridge poznali się właśnie na planie Star Warsu, bo ona podkładała głos, uwaga, robotowi. No i co? No i nie pykło, no bo ona chciała mieć za dużą rolę w tym pisaniu i nie mogli się ze sobą dograć, a Glover, no to jest jakby, on chyba powiedział coś takiego, że królestwo nie może mieć dwóch króli, coś takiego, na takiej zasadzie. No i po prostu, żeby się nie pokłócić, znaczy zakładam, że się żarli na maksa, no ale dobra, to są plotki, no i się rozstali. No i przyszła Maya Erskine i nawet podobno nie mieli ze sobą żadnych zdjęć próbnych, takich chemistry test na chemię pomiędzy nimi. No ale wydaje mi się, że jest pomiędzy nimi ta chemia, że jakby to się udało uzyskać. Ale rozmawialiśmy przed podcastem, że ja bym wolał widzieć Phoebe w tym wszystkim, bo brakowało mi takiej właśnie kropki nad i czasami. Że Maya Erskine ma taki humor spod znaku kamiennej twarzy.
Mm-hmm.
Taki, że jest bardziej przewróci oczami raczej niż coś powie. A Phoebe, jak pamiętamy Fleabag, ona łamała trzecią ścianę, czyli odwracała się do widowni, no i mówiła jakąś tą ripostę. I tego mi trochę brakowało w tym serialu, no ale jakby to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. I kończąc, dam Ci głos, że jednocześnie uważam, że te wszystkie takie rzeczy milenialsowe są sporo oddane. Na przykład zaczynając od tego, że oni faktycznie wchodząc do tego luksusowego świata Smithów, nie mają ani kasy i są rozchwiani emocjonalnie. I to jest już taki krok, że faktycznie wiadomo, jaka publiczność ich ma być. Nie? To mają być my. Wcześniej 30-latkowie, którzy być może by się zgodzili na sprzedanie duszy diabłu, żeby dostać sobie fajny apartament w Nowym Jorku.
No ale co, nie zgodziłbyś się? Oczywiście byś się zgodził. Ja bym się w ogóle nie zastanawiała ani przez chwilę jeszcze, jakbym miała z Donaldem Gloverem mieszkać, to w ogóle zapłaciłabym jeszcze. Wzięłabym pożyczkę i po prostu łągawką i proszę bardzo, ja bym jechała od razu. Więc no, dla mnie, widzisz, to co tobie nie do końca grało, dla mnie jest ogromną siłą tego serialu, bo dla mnie to, że to jest jakaś tam reinterpretacja czy based on pani Smith, to nie musi być jeden do jeden przerabianie tego na zasadzie, że jakby odwróćmy te wątki na bardziej współczesne i to będzie nowa interpretacja, nie? To, że tam po prostu to ma jakieś tam punkty wspólne z tą historią, dla mnie to jest wystarczające, żeby opowiedzieć tą historię na nowo i to mnie bardziej interesuje w takim przepisywaniu, bo no umówmy się, że to też nie jest tak, że Pan i Pani Smith to jest jakiś taki ikoniczny film, jak na przykład Matrix. On po prostu reprezentuje jakiś gatunek, który po prostu ma bardzo dużo klisz pod kątem tego, jak widziany jest gender, jak są one kręcone, jak w ogóle jest portretowane społeczeństwo i tak dalej. I dla mnie ten serial jest taką przestrzenią do tego, żeby powiedzieć, że no te historie już nie są ciekawe, bo chcemy trochę inaczej opowiadać. I dlatego, że na przykład jak ktoś chce iść na film akcji, to pójdzie sobie na film akcji taki do kina typu John Wick i będzie zadowolony, bo choreografia walki będzie piękna, muzyka super, efekty ekstra i generalnie no jest przestrzeń na takie kino wciąż i żeby opowiedzieć się w ciekawy sposób. I tutaj dla mnie w tym serialu, oprócz tego, że mamy te sceny akcji, które są dla niektórych lepsze albo gorsze, dla mnie one były super i przede wszystkim te historie były bardzo niebanalne, bo nawet jak masz misję właśnie porwania kogoś, to się okazuje, że to jest po prostu niedołężny starzec, który jest dzieckiem i oni po prostu muszą go nagle wychować i po prostu nie dotykaj tego sieci, po prostu się nie ruszaj i boją się, że go i boją się, czy on w ogóle przetrwa. Czyli no tak jakbyś miał, kurde, no noworodka ze sobą, nie? Więc no...
No ale dają mi papierosa, więc...
No ale, no, ale no wciąż jest jednak starcem, a nie niemowlęciem, więc no. Więc dla mnie w ogóle te takie zwroty scenariuszowe, które znamy od Donalda Glovera, no jakby były bardzo obecne w tym serialu i mi się to na maksa podobało. No i to, że Jane była grana przez Maję, też mi się bardzo podobało, bo to już było takie totalne zaprzeczenie takiej po prostu sexy muzy, którą znamy. I to też była taka historia kobiety, która nie tylko pojawia się i jest po prostu ozdobą tego głównego agenta, tylko w tym serialu mamy, ta Jane gra główne skrzypce. Ona jest po prostu sprytniejsza, mądrzejsza, błyskotliwsza niż jej partner. Szef ją faworyzuje, to ona wiedzie prym przy tych misjach i ona też po prostu nadaje jakby ten ton. I ona, i tutaj mamy w końcu taki do zmierzenia bardzo fajny stereotyp związany z tym, że co jeżeli kobieta jest silniejsza w związku, czy jak to działa na męskie ego i no to oni też to potem przerabiają na terapii, bo na tą terapię w końcu trafiają i no dla mnie to jest w ogóle świetne, że oprócz tego, że mamy te filmy, te wstawki z filmów akcji, to przede wszystkim dowiadujemy się, kim są te osoby jako agenci, więc jest bardzo pogłębiony ten portret psychologiczny. No i przede wszystkim, co jest jakby takim bardzo w tym nowym duchu, że oni są po prostu nieporadnymi ludźmi. Oni nie są tylko tymi agentami, którzy po prostu przeżywają każdą misję, chociaż powinni 10 razy zginąć. Oni po prostu potykają się, czasami robią głupie rzeczy, potrafią wstrzyknąć serum prawdy swojej ofierze jednocześnie, chociaż umawiają się, że zrobi to jedno z nich i w ogóle cała misja jest fejlem. No i to po prostu jakby to, że też to jest niechronologicznie opowiadana historia, że ona jest taka trochę messy, to też mi się podoba, dlatego że tak naprawdę jak dostajemy jakąś opowieść o kimś, to jakby nieważne, czy to będzie on opowiadał, czy ona, to nigdy nie dowiemy się, jaka jest ta prawda. Wiesz, o co chodzi? Że to zawsze jest z czyjejś perspektywy i nigdy, że zawsze ta wina jest pośrodku, że zawsze ktoś jest jakby tym, że nie do końca dowiesz się, jakby jaki jest skrót tej historii. I dla mnie przez to poszatkowanie i pomieszanie ten serial bardzo dobrze to oddaje, że to jest w sumie nieważne, jakby kto ma tą główną winę w tym związku, kto jest bardziej popaprany, tylko no po prostu to pokazuje, że to jest taka wiwisekcja w ogóle związku. Wiadomo, heteropary, może tutaj zastanowić się, czy te wątki mixed race też są jakby tutaj ważne, chociaż one nie są jakoś super eksplorowane w tym związku, tylko w jednym odcinku.
No bo Grover jest czarny, a Maya Erskine jest z pochodzenia, ma korzenie japońskie, a jest Amerykanin, tak? Biała, tak. Ale ma korzenie, znaczy no,
azjatyckie. No. Więc no dla mnie, dlatego ta dynamika się totalnie broni, chociaż ona jest mało taka relatable, no bo ona generalnie okazuje się socjopatką i to jakby w sumie
nie jest do końca, no nie wiem, czy ona jest socjopatką.
No twierdzi, że tak, ma 78 kulek w słoiku, a wrzuca je za każdym razem, kiedy ma myśli albo zachowania socjopatyczne, więc...
O, to ten pewnie mam, tutaj jedność pod uszem.
No to na pewno.
Ale mam dwie kwestie, no bo chciałbym wrócić do tej terapii, ale jeszcze tylko powiem, to co wszystko powiedziałaś, to tak, to z tym się absolutnie zgadzam, tylko ten serial, co jest plusem tego serialu, to, że to nie jest... Nachalne to jest złe słowo, bo to jest, że po prostu przepisywanie pewnych wątków czy dodawanie na przykład queerowych wątków jest nachalne, bo to nie o to chodzi, tylko czasami możemy spotkać się z takimi serialami czy filmami, które robią coś po prostu potrzeba. Mhm. Nie? Czyli na przykład prowadzimy bohaterki, która właśnie będzie miała jakąś taką przeszłość traumatyczną, będzie czarna i do tego będzie queerowa, żeby po prostu wszystko wepchnąć do jednego worka, żeby po prostu pokazać, jak jesteśmy inkluzywni. Ten serial tego nie robi, dlatego że to wszystko jest jakby tak wplecione. Ja mam, jak mi się wydało, że to jest po prostu jakby wpisane właśnie w postać. Mm-hmm. Że one takie po prostu są, a nie widzisz tej takiej nachalności w tym przedstawieniu. Mm-hmm. To jedno, a drugie z tą terapią, to faktycznie w serialu gra terapeutka moja ukochana aktorka Sarah Paulson,
która jest
najwspanialsza i jest chyba najbardziej białą po prostu terapeutką ze wszystkich białych terapeutek ever, która ma oczywiście, jest otoczona wszystkimi rzeczami.
Artefaktami z podróży i mogłaby w zasadzie grać, więc móc się jej kochaj, nie?
Tak, dokładnie. Nie? I ona się tam mówi mi, wszystko ma te jakieś tam artefakty. I faktycznie ta terapia no wypada dosyć ciekawie, a w filmie jest tak, że on też faktycznie są na tej terapii, tylko tam jest wszystko podporządkowane cały czas wojnie płci.
Tak.
I nawet jak jest pytanie tego terapeuty, ile jakby, czy oni ze sobą rozmawiają, już nie pamiętam, ale jest na takiej zasadzie, że ile miałaś, jakby w sensie ile zabiłaś osób, ile zabiłeś osób ze swojej misji, no to jest tak poprowadzone, jakby rozmawiali o seksie. I z iloma partnerami, partnerkami spałaś. I oczywiście ona wygrywa i on jest wielce taki poruszony tym, że ona zabiła więcej niż on, czyli cały czas jakby to nie jest przepracowane, jakby ten koncept płci kulturowej. A tutaj faktycznie jest tak, że to on jest taki, tak jak powiedziałaś, nie? Bardziej taki szlamazarny.
On jest też astmatykiem, co jest w ogóle jego ogromnym takim...
Tak, kuje jego męskość, ale z drugiej strony znowu patrząc na minusy serialu, czy takie w sensie, że no serio by ktoś zatrudnił agenta firmy astmy? No nie sądzę.
No, być może, no ale... Dlatego ma Jane, która go ratuje z tej opresji.
Ledwo biega, przypominam. Ledwo biega, wydaje mi się tym dziadek.
Ale oni byli też agentami niskiego ryzyka na obronę, nie weszli jeszcze na ten high level, więc głównie oni mieli też takie misje, które polegały na rozpykaniu czegoś.
No high level jest taki, że mają zabić innych Smithów.
No dobra, tego jeszcze nie wiedziałeś, ale poza tym jeszcze do high level inne są levele. Poza tym chciałam powiedzieć, że w odcinku, kiedy muszą paczkę zdobyć, on sobie świetnie radzi, więc może ta astma się ujawnia w dziwnych po prostu tak, okolicznościach.
No. On też mówi, że to jest być może po prostu jak go panika ogarnia.
No właśnie, więc zostawmy Johna, który jest wspaniały.
No dobrze, chciałabyś przejść do kolejnego...
Tak, bo już długo gadamy o tym, a ja stwierdziłam, że dobra, powiemy tam trzy zdania o tym pan i pani Smith, bo ciekawsze jest The Dringers, no się okazuje, że jednak jest o czym gadać, no więc ja nie wiem, kiedy my skończymy, skoro dopiero przechodzimy do The Dringers, no bo ja po prostu kocham ten serial i uważam, że on jest doskonały w każdym calu i po prostu każdy powinien go obejrzeć.
Poczekaj, dla porządku.
Dobra!
To stworzył!
No dobrze, no to powiedz, bo ty bardzo kochasz tego reżysera Cronenberga.
No nie, to film. Ale no serial...
No tak, ale najpierw właśnie... od początku. Dobra. No to najpierw
dobra,
film.
To Film jest z 1988 roku, wyreżyserował go David Cronenberg, to jest taki reżyser kanadyjski, którego możemy kojarzyć m.in. z filmu Mucha, którego uwielbiam, to jest o tym, że mężczyzna zmienia się w muchę.
To koniec filmu.
Dużo tam jest również seksu i no jednak szowinizm tam wypływa, ale są filmy stare, więc jakby no możemy przymknąć trochę na to oko. Jest Videodrome, jest Existence, to są takie filmy faktycznie, on jest nazywany takim twórcą, jest mistrzem body horror, że to zmienia się jego ciało, że jego film z 2021 może nazywa się Zbrodnie przyszłości, no i tam jest bardzo dużo takiego no myślenia o ciele generalnie jako
o czymś obrzydliwym,
ale też takim jakby źródłem bólu, cierpienia,
też takiej niedoskonałości chyba ludzkiej,
trochę tak, no i to jakby jest Dead Ringers i najlepsze jest to, że znalazłem coś takiego, że był uważany ten film za najlepszy film kanadyjski, no nie wiem jakie mają kino w Kanadzie, no,
ale chyba słabe.
Generalnie to jest też trochę tak, że ten film jest faktycznie z 1988 roku i z tego punktu widzenia, no on się bardzo źle zestarzał. No bo po pierwsze opowiada o bliźniakach, których gra Jeremy Irons w filmie, o Beverly i Eliocie. No i jakby no generalnie to też 1988 rok, no i nie widzisz różnicy, że jakby to jest koleś, który gra jak dwie postaci i no nie ma dwóch Jeremy Ironsów, może na szczęście. No i oni są takimi ginekologami, tak?
Oni się zajmują głównie leczeniem niepłodności, tak. Co jest jakby duża zmiana się dzieje w serialu tak naprawdę i tak. To też jakby myślę, że jest bardzo znaczące, więc oni głównie się na tym skupiają. Jeden jest takim bardziej... No oni uosabiają zupełnie trochę dzień i noc, nie? Że ten jeden z tych braci jest tak bardziej skupiony na tych innowacjach, na prowadzeniu tych badań, jest taki bardziej tak introwertyczny i w ogóle zamknięty, nie ma tej takiej, nie jest duszą towarzystwa, a z kolei Elliot, no, potrafi rozmawiać z ludźmi, też potrafi lepiej zaprezentować i trochę jakby sprzedać te ich koncepty, więc oni się jakby doskonale uzupełniają, takie yin i yang trochę.
Trochę tak, no ale generalnie chodzi o to, że, aha, i to jest generalnie na faktach.
To jest w ogóle hit, że to jest na faktach.
I to, i oczywiście być może nie było to tak aż skrajne jak w tym filmie, no bo faktycznie oni wymieniają się partnerkami, to znaczy często na przykład Elliot idzie, przez to, że jest taki bardziej rzutki, podrywa te laski, no i jeżeli uzna, że Beverly się nadaje na przykład do którejś, czy któraś będzie się podobać Beverlymu, to on jej oddaje ją. No i trochę jest też tak, że Beverly jest faktycznie od dziecka zafascynowany no właśnie takim podejściem do seksu, ale ginekologicznie bardziej, że w sensie...
Też takie bardzo metodycznie od strony ciała i tego w ogóle, co się dzieje w środku, bo w ogóle ich obrzydza to wnętrze ludzkiego ciała, zwłaszcza tego Beverly, i on uważa, że z tym jest coś nie tak.
No i to
no
jest...
I oni też wymyślają takie narzędzie.
Nawet kilka tych narzędzi.
No tak, ale no na początku nawet jak pokazują, widzimy ich na studiach. No i oni po prostu widać, że jakby tworzą taki duet, który po prostu chce zrewolucjonizować ten świat medycyny. No i widzimy ich potem już jako takich lekarzy, którzy mają pozycję, mają apartament na 5 Alei w Nowym Jorku, na Manhattanie i generalnie mieszkają razem. No i oczywiście ten ich związek jest dosyć toksyczny. Wszystko zaczyna, jakby ta fabuła krąży wokół tego, że Elliot zdobywa dla swojego brata Claire, czyli taka aktorka znana tam z jakiegoś, taka gwiazda filmowa.
Grają, teraz, żeby nie popsuł, Genevieve Bujold.
Tak, być może tak to się wymawia.
I jej macica ma 3 szyjki.
Tak, o to tam chodzi w tym filmie, no i ona się okazuje jakimś takim wybrykiem natury, jak oni ją nazywają, dziwnym przypadkiem, mutantem.
A ona chce mieć dzieci i to jest oczywiście też mega takie, no właśnie z tamtego okresu, że ona, jeżeli nie zajdzie w ciążę, to uważa, że będzie cały czas dziewczynką, nie będzie kobietą.
Tak.
To możemy przewracać oczami 15 razy i to jest no, bym powiedział dosyć kontrowersyjne. No i oczywiście to... Najlepsze jest to, że na samym początku jest tak, że Beverly, grając Elliota, który gra Beverly'ego, jakby to jest takie... Ten jak idzie do tej Claire, bo chodzi o to, że najpierw Elliot ją poderwał, oddał i on...
Nie, bo najpierw ona była pacjentką Beverly'ego, ale on poszedł, powiedział, że...
Zobacz, ma trzymać 3 szyjki.
No i on do niej wraca i generalnie zaczyna ją podrywać i mówi temu Beverly'ego, że stary, ja do ciebie zdobędę, long story short, no i on idzie z nią na tą randkę.
I musi udawać takiego rzutkiego.
Elliot idzie na randkę, okay, oczywiście to ona się kończy seksem, on rano wraca i mówi, że super, w ogóle sprawdzona, ekstra, iść, tylko musisz być bardziej pewny siebie, bo ja taki byłem. No i się okazuje, że ona w ogóle ma też taki kink, że lubi BDSM, połączony w ogóle z jakimiś takimi medycznymi rzeczami, więc oni tam po prostu w pewnym sensie, w pewnym momencie uprawiają seks, gdzie ona jest związana jakimiś takimi
rurkami,
jakimiś tam nożycami i w ogóle tam się po prostu dzieje. No ale okazuje się, że to wszystko się bardzo komplikuje, ponieważ no ten brat Beverly, jeden z tych braci, ten taki bardziej introwertyczny, ten skupiony na badaniach, no on też no nie za bardzo sobie radzi w świecie i ta jego wrażliwość no ujawnia się też tym, że on jest podatny na uzależnienia, też na krytykę i to, że ma taki kompleks życia w cieniu swojego brata, który po prostu ma taką lekkość w ogóle w życiu. No i on też ma też takie dziwne sny. I jeden jest taki, oczywiście ten sen jest taki no symptomatyczny dla całego filmu.
Ale też bo... taki bardzo Cronenbergowski.
Tak, że on po prostu śni mu się, że po prostu ta Claire przegryza taką...
Głonę, która łączy jednego brata z drugim. I oni są razem w łóżku i ona przegrywa i przegryza jest pełną krwi. I to jest, no oczywiście strach przed kobietami, ale też jednocześnie, że ona jakby staje pomiędzy tymi braćmi i ich rozdziela. No bo poniekąd tak się staje, ale...
No bo ona też ma ich wybić na niezależność, ma rozdzielić tą taką dziwną relację między nimi i tą współzależność, która między nimi cały czas jest.
Ale też Claire razem z Beverly bierze te tabletki, te narkotyki, ale też mówi, że to jest po prostu taki ryzyko zawodowe, no bo ona jest tą aktorką, no a wiadomo jakie jest środowisko aktorskie.
No przecież no w tym filmie generalnie gra się takimi samymi stereotypami i kliszami, więc no jakby nie ma nic dziwnego, że takie rzeczy tutaj musimy uwypuklić. No i generalnie jakby kończy, jakby zmierzając do końca, żeby przejść do już tej ciekawszej wersji, którą jest serial, kończy się to tym, że Beverly po prostu staje się ćpunem, demoluje mieszkanie, niszczy swoją karierę, generalnie wszystko tam się po prostu, co ma się nie udać, to się nie udaje. On po prostu też stacza się dlatego, że myśli, że Claire go zdradziła podczas pobytu na planie,
a to jest
w ogóle nieprawda i to jest też takie grubymi nićmi szyte, bo on po prostu do niej dzwoni, a odbiera telefon jakiś mężczyzna, się okazuje, że to jest jej jakiś tam asystent gay, który po prostu był obecny podczas jakiejś tam rozmowy, która się toczyła w jej pokoju hotelowym. No i no, nie udaje mu się uratować tego brata przed nim samym, bo on po prostu znajduje i tak wszelkie sposoby, żeby zdobyć te narkotyki, zaćpać się i tak dalej. No i on w tym szale narkotycznym wynajduje narzędzia tortur, można powiedzieć. Te narzędzia, które...
Ginekologiczne,
które w jego głowie urodziły się podczas narkotycznego haju, które mają po prostu naprawić to, co jest nie tak z kobietami od wewnątrz, bo to po prostu one są, nie dość, że są słabsze, to są po prostu nieidealne i te wszystkie mutacje i te dziwne rzeczy, które w nich są, to trzeba po prostu naprawić.
I to nie narzędzia są problemem, jeżeli nie udaje się przeprowadzić jakiejś operacji, tylko właśnie kobiety są problemami.
Tak, no i on po prostu te narzędzia każe wykonać i udaje się z nimi na salę operacyjną, jest naćpany, no i nagle rzuca się na tą pacjentkę, no tam generalnie dzieją się dantejskie sceny, on już się pogrąża totalnie, no i kończąc, brat go odwiedza w pewnym momencie i on po prostu w tym narkotycznym, oni się w ogóle naćpali obaj, on zabija tego brata, na drugi dzień się budzi.
Ja nie wiem, czy możemy spoilerować film, który ma lat 30.
Dobra, to są same spoilery w tym podcaście, więc tutaj nie dbamy o to.
No dobra, faktycznie się kończy tak, że nie mogą ze sobą żyć, bez siebie żyć, no i Elliot i tak wraca do Beverly i umierają razem. W tymże filmie.
I to jest w ogóle based on true story, czyli o tym, że byli naprawdę tacy bracia...
Znaleziono ich martwych w apartamencie.
Tak, i nie wyjaśniono do dzisiaj przyczyny śmierci, jakby co tam się tak naprawdę wydarzyło, więc...
Ale to też nie jest tak, że nie wiadomo, czy... Znaczy, na podstawie tej biografii, bo też później wyszła książka, nie było tych narzędzi chirurgicznych, to wymyślił po prostu Cronenberg, który jest no takim trochę...
który jest reżyserem, artystą z dziwnymi wizjami. No, ale na szczęście po tym dziwnym doświadczeniu przychodzi jakże odżywczy serial, który po prostu jest no w mojej topce. Dead Ringer z Rachel... Jak się
uzmawia?
Wise w końcu ustaliliśmy. Jak się tak nie
Wise,
wymawia?
Tak, Wise,
jak tak się tak nie wymawia, to trudno. Będziecie tego słuchać przez kolejne 20 minut.
Ale serial stworzyła Alice Bird, która między innymi pisała scenariusze do Sukcesji, do Normal People, No i ten film jest potraktowany jako punkt wyjścia. To nie jest 1:1, aczkolwiek są siostry bliźniaczki, no i Wise graje po prostu absolutnie fantastycznie.
Tak, i tutaj też trzymają się tego, że skoro w 88 jeden aktor zagrał bliźniaków, to one tutaj też wykonują ten zabieg, że ta Rachel wciela się w dwie siostry, no i to jest po prostu fenomenalnie zrobione, po prostu te efekty to jest w ogóle coś niesamowitego.
No i Beverly jest tą taką milszą dobrą, która na samym początku serialu przeżywa kolejne poronienie i bardzo z nimi dzieci nie może. A Ellie jest taką bardziej, jest tą bon vivantką, która ona zażywa narkotyki, imprezuje, jest trochę taką, no chyba twarzą też tego centrum ginekologicznego, one są bardzo otwarte.
No one są generalnie, ona nawet jest twarzą tej marki, którą one są jako siostry, bo to one są jako siostry mental, funkcjonują po prostu tak, jako marka, są po prostu celebrytkami, lekarkami, znanymi ginekolożkami, które zrewolucjonizowały tam podejście do porodu i w ogóle do podejścia takiego ginekologicznego dla kobiet, bo to, co jakby wydaje mi się, że bardzo dużym punktem odniesienia jest ten film i one, i ten serial przepisuje po prostu najważniejsze wątki, które trzeba było przepisać i które pokazują w ogóle też takie super ważne wątki feministyczne. I zaczynając od tego, że ta największa zmiana, że tutaj mamy ginekolożki, siostry, no to mamy, jedna z nich uosabia właśnie takie podejście, że chce otoczyć kobiety tą taką najlepszą opieką, jeżeli chodzi o w ogóle opiekę okołoporodową, ale pokazując, że nie można ich infantylizować, że ciąża to nie choroba.
Tak, że się nie leczy.
Tak, że to się nie o to chodzi, ale jednocześnie jakby one mają prawo wytyczać ten kierunek, jak chcą być traktowane, to one powinny być podmiotami tego całego doświadczenia, a nie przedmiotami, więc to jest w ogóle niesamowite, że jakby ten wątek jest tutaj bardzo szeroko pojęty, a z drugiej strony jest też siostra ginekolożka, która zajmuje się też tymi badaniami związanymi z niepłodnością, ale też z tym, żeby przedłużyć kobietom tą młodość jak najdłużej się da, czyli jak opóźnić menopauzę i też wyzwolić kobiety w ogóle z tego obowiązku związanego z reprodukcją i tym ciężarem związanym z tym, żeby to one były tymi dawczyniami życia, to one też przeżywały te liczne poronienia, też żeby to ciało było po prostu niszczone w jakiś sposób, więc ona jakby zajmuje się tym takim trochę projektem Frankenstein i zaczyna jakby nielegalnie też podejmować się tego eksperymentu, żeby ten zarodek utrzymać przy życiu dłużej niż to jest legalne,
tak,
co jej się potem udaje ostatecznie.
No tak, i kobiety są na tyle zdesperowane, że chcą mieć dzieci, niektóre przynajmniej, no i poddają się tym zabiegom o wysokim ryzyku. Więc to jest bardzo ciekawe, że to nie jest po prostu teraz tworzymy feministyczną idylę i oto mamy centrum ginekologiczne prowadzone przez dwie kobiety, które może są trochę crazy, ale jednak są dobre i pomagają, bo to nie do końca tak jest. To mi się najbardziej w tym serialu podoba, że faktycznie jest tam taka wielowymiarowość. Po prostu, jak mówiliśmy przy okazji Pani Pamiętnej, że to nie jest natrętne, nachalne, nie? Że po prostu że oto jest kobieta, to musi być teraz dobra. Nie, jakby nie, to jakby ona jest człowiekiem i człowiek ma wiele, kobieta jest człowiekiem, na
tak, no one robią to, co robi świetnie Margaret Atwood, czyli one pokazują kobiece postaci w całej złożoności.
Tak.
I to nie jest tak, że skoro to jest feministyczny serial, to trzeba pokazać kobiety z jak najlepszych stron, bo ten serial też bardzo świetnie problematyzuje wiele kwestii feministycznych i też pokazuje takie postawy związane z internacjonalizowanym patriarchatem, też uprzywilejowanie, taki biały feminizm w takim najgorszym wydaniu, który jest tutaj przedstawiony. No właśnie chcę powiedzieć, że który jest przedstawiony w postaci Rachel Parker, która tak naprawdę jest pierwowzorem jej postaci, jest jedna z córek Sacklerów, czyli rodziny odpowiedzialnej za epidemię opioidów w Stanach Zjednoczonych.
W serialu grają najwspanialsze na świecie Jennifer Aile.
Dokładnie. No i ona się pojawia w serialu dlatego, że ona ma pieniądze, potrafi je wydawać z dużą nonszalancją, no i jak wiemy lub nie, rodzinie Sacklerów bardzo zależało na tym, żeby to nazwisko było promowane i żeby istniało nie tylko jako nazwisko związane z filantropią, ale też nazwisko, które kojarzy się z kulturą, z nauką i które no po prostu wspiera różnorakie przedsięwzięcia, więc no ta chyba to jest Elizabeth, która była pierwowzorem tej postaci, no ona jakby kontynuuje tą misję z swojego ojca i ona też jest lesbijką w prawdziwym życiu i też jakby była bardzo związana mocno ze światem sztuki i medycyny. medycyny, więc jakby, no wiadomo, bez ogródek, że to jest na pewno ona. I ona się tam pojawia dlatego, że ona po prostu może sfinansować ich marzenie o tej klinice i o tych badaniach. No i one zawierają ten pakt z diabłem i to w ogóle jak dochodzi do tego zawarcia tego, to jest po prostu trochę sukcesja na resorach, bo po prostu tam się bardzo dzieje. No i wszystko jakby zaczyna się psuć, kiedy one już w końcu mają tą klinikę. Wydaje by się, że jakby wszystko będzie teraz pięknie, bo pieniądze płyną strumieniami, no ale oczywiście tak nie jest.
No tak, no bo pojawia się Genevieve na przykład, czyli aktorka, podobnie jak w filmie, związek...
W ogóle to jest super, że one nazwały ją prawdziwym imieniem aktorki, która grała w Claire w filmie Cronenberga.
Tak, to prawda. No to jest ciekawe. No i oczywiście zakochuje się pewnie, co wzbudza oczywiście zazdrość siostry. Też się pojawia ta ciąża, no i brat Genevieve jest, się nazywa, dawcą.
I one też, no, bo Beverly była leczona z tej niepłodności przez swoją siostrę i kilka razy poroniła i one chciały jakby tej kolejnej próby się podjąć, no ale ona w tajemnicy przed swoją siostrą Beverly jakby dokonuje tego zabiegu inseminacji ze swoją partnerką. To też jest jakby bardzo ciekawe, że no jakby to się dzieje
poza.
I że to się staje takim przedmiotem, też takim kwestią podmiotowości samej siostry, no bo jeżeli myśleliśmy, że związek braci jest toksyczny, to tutaj ta toksyczność w tym serialu relacji sióstr jest podbita jeszcze razy 100, bo to w ogóle jak one są nierozłączne i jak bardzo współuzależnione od siebie, to jest po prostu no niesamowite, ale jeszcze tylko takie szybkie wtrącenie z mojej strony, że akurat w tych siostrach to jest dla mnie super ciekawe, że one są tak różne, bo ta różność też dla mnie to są takie dwie postawy feministyczne, że z jednej strony ta Beverly to jest taka ułożona kobieta, która jest sprawcza, która jest mądra, która potrafi też być, sprawować tą opiekuńczość na swoich zasadach. Ona też działa dla kobiet, tworzy dla nich różne przestrzenie. A z drugiej strony mamy tą Ellie, która uosabia taki głód życia, która jakby ma wszystko i jakby bierze takimi garściami, do czego kobiety kulturowo nie były dopuszczane, czyli w ogóle jest rozwiązła, jest głośna, sięga po różne używki i ona po prostu bierze wszystko to, co jest takie zarezerwowane dla mężczyzny, tak pełnymi garściami i jest jakby no w tym swoim takim głodzie i apetycie to totalnie niepowstrzymana i to jest w ogóle super.
Tak, ale jednocześnie obie symbolizują taki, przynajmniej dla mnie, biały feminizm mega uprzywilejowany.
Tak, no i to jest jakby kluczowe tutaj, tak, że one jakby... No,
mają sprzątaczkę, czy może nie, to nie jest sprzątaczka, ale opiekuje się ich chatą.
Bo jest taką asystentką, no po prostu ona robi wszystko, no, Greta.
I grają Poppy Liu i ją można kojarzyć na przykład z Hacks, gdzie jest wspaniała. I ona jest taką trochę artystką, nawet nie trochę, jest artystką po prostu incognito i zbiera różne materiały. Nie wiem, czy obciążające, ale tak jakby charakterystyczne tych sióstr, żeby później stworzyć z tego wystawę i faktycznie to się dzieje tam pod koniec, nie wiem, czy w ostatnim odcinku.
Tak, no to jest w ogóle osobny wątek, nie wiem, czy zdążymy go podjąć, tak, ale to bo to jest w ogóle to, jak, super ciekawe.
To bardziej chodzi o to, jak one ją traktują. Tak. Jako niby członkinie domu, a nie do końca, bo ona jest tą pracownicą, która trochę ma być jak cień. Ma być niewidoczna i ma po prostu ułatwiać im życie. Jednocześnie te dwie kobiety, te bliźniaczki jakby no pomagają, czy chcą nieść pomoc w swoim szpitalu, w tej klinice.
Tak, no i no super, że wspomniałeś o tym uprzywilejowaniu tych bohaterek, no bo dla mnie siłą tego serialu jest właśnie rozbicie tego mitu związanego z tym uprzywilejowaniem białych feministek, bo one totalnie jakby uosabiają jakby wszystkie takie toksyczne postawy, które ostatecznie jakby spotykają się, no jakby źle kończą te bohaterki, no bo one jakby nie mogą dobrze skończyć z tym, w jaki sposób, jak dochodzą do tych rzeczy, jak je traktują, no bo okazuje się, że ta piękna wizja utopijna dotyczy tylko pewnej grupy kobiet, które są bogate, które mają pewien przywilej, dostęp do pewnej opieki, a tak naprawdę zapominają o całej rzeszy kobiet, które są obok i które jakby na styku tego feminizmu jakby powiedzmy intersekcjonalnego w ogóle nie będą miały dostępu i się nie spotkają w tej jednej puli, więc no to jest super, wydaje mi się, sportretowane, zwłaszcza, że ten kryzys związany z dostępem do opieki w Stanach Zjednoczonych, no to jest jakby kolejny wątek, nie?
Ale no właśnie ja nie pamiętam, czy w tym serialu te klientki tej kliniki, one były białe? Nie, tam były chyba różne rasy.
Były, ale no...
No bo musiałaś mieć chyba pieniądze, żeby zapłacić, żeby tam przyjść. Tak, tak, tak było, nie?
Tak, tak. No pod tym względem ta reprezentacja powiedzmy, że gdzieś tam była, no ale o wszystkim decydowały białe kobiety, które się z tobą spotykały, tak. Które były dla siebie okropne i uosabiały wszystko, co najgorsze tak naprawdę, nie?
No ale końcówka, nie spoilerujmy ostatniego odcinka.
No jak to nie? Spoilerujmy.
No ale jest zupełnie odwrotnie niż w filmie Zło zwycięża, w sensie zwycięża tak naprawdę Elliot, która, jeżeli dobrze rozumiem, możesz mi poprawić, ale tak, poród się odbywa. Beverly umiera, znaczy zostaje zabita przez swoją siostrę, która jej nie strzywa tam chyba do końca.
Tak.
Bierze to dziecko i udaje, że ona jest Beverly.
Dzieci, bo to są bliźniaczki.
I udaje, że jest tą siostrą.
Tak.
I nikt tego trupa...
Nie, bo ona ma tajne laboratorium, gdzie wyhodowała te dzieci przecież,
no tak,
nie?
Tak.
I się generalnie udało te dzieci no do takiego stadium już ostatecznego jakby wyhodować, nie? Że one są jakby gotowe jakby
tak.
I są po prostu ludzkimi istotami. No i ona się na końcu po prostu, ta Beverly, odkrywa tą tajemnicę siostry, bo ona to robiła w tajemnicy przed wszystkimi, tylko
swoim,
tam jej...
Tak, ze swoim współpracownikiem.
Tak, który został też dawcą nasienia, został zmuszony do tego, no i tam są też komórki, były jej siostry, więc ona jakby też w tej toksycznej relacji to chodziło też o to, że ona... Jakby największy dar, jaki chce dać swojej siostrze, to po prostu stworzyć to, czego ona najbardziej pragnie, czyli po prostu ona nie może zajść w ciążę, to ona jej po prostu stworzy te dzieci, przekracza te wszelkie granice. No i to, że on robi to jakby kobieta, ginekolożka, no jest tutaj znaczące, tym bardziej, że jest przecież ten rzecz, o której nie możemy nie powiedzieć, czyli wątek z amerykańskim ojcem ginekologii, czyli z doktorem Marionem Simsem, którego właśnie, który... No nie pamiętasz tego, że one jadą, mają otworzyć drugą klinikę w Alabamie.
Aha, i tam jest jakiś super taki biały... Tak. I on ma dużo jakichś takich żon, coś tam.
Tam są, jest w ogóle jakaś dziwna rodzina składająca się z samych bliźniaczek, które są wszystkie tam w ciąży.
Tak.
No i oni tam, one tam przyjeżdżają, żeby asystować przy porodzie jednej z tych kobiet, która ma urodzić czworaczki. No i on jest tym uznanym ginekologiem, on też tam jakoś jest zaangażowany w to wszystko z tą rodziną Sacklerów połączonych. Czyli Parkerów w serialu. Generalnie tam są po prostu naczynia połączone tych ludzi, którzy decydują o po prostu losach tych wszystkich maluczkich, po prostu za zamkniętymi drzwiami wprowadzają te innowacje, eksperymenty.
Tak, dzieje to w ogóle. Drugie dno.
No i jakby no to musi się dziać w Alabamie, no bo tam się pojawia ten wątek rasowy, który jest super istotny. Tam się też wydarza ta jakby rzecz, która jakby jest przepisana z serialu, czyli poród przyjmują razem z tym lekarzem, z tym ojcem, z tym Marionem obie siostry. No i jak już urodziły się te czworaczki, no to Eli po prostu przebija nagle, nie wiadomo dlaczego, pęcherzyk tej kobiecie. No i tam zostaje w ogóle pobita na tej sali, w ogóle wyciągnięta i po prostu no mówią, no trudno, no która, że ona już jakby nie ma wstępu, musimy ją skancelować, odsunąć do wszystkiego. No i ta Parker mówi, że no szkoda, woli tą siostrę Elliot, bo ona jest taka bardziej w jej stylu, no ale będą musiały żyć z tą Beverly i ona po prostu wie, że ta siostra po prostu przekroczyła granicę i nie może już po prostu, zostaje wyrzucona z tego projektu związanego z kliniką i wiedzą, że no twarzą będzie ta Beverly.
No i Beverly ma też jakby odciąć się publicznie od siostry.
Tak, to później, ale tutaj jest też bardzo ważny wątek z tym, że ten Marion Sims opowiada o tej historii ginekologii, o tym, że wiele kobiet musiało wycierpieć, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy, i powołuje się na taki bardzo sławny przypadek z XIX wieku kobiety, która przeszła tam mnóstwo operacji bez znieczulenia, około 30 tam zabiegów w ciągu 5 lat, która po prostu dzięki niej, jej ciału dowiedzieliśmy się tak wiele, mogliśmy dokonać pewnych przełomowych odkryć. No i generalnie jakby cała piękna historia, wszyscy są po prostu urzeczeni. Ale tej samej nocy Beverly ma taki sen, w którym spotyka tą wyobrażoną kobietę, która, o której była mowa. No i okazuje się, że to była czarna niewolnica, która była do tych wszystkich zabiegów kolegów zmuszana i która jakby w dobie, gdzie to znieczulenie już było powszechną praktyką, mimo tego nie była znieczulana do tych wszystkich zabiegów i operacji, do których ją znieczulono, no i ona jakby w tym...
Zmuszona,
tak. W tym śnie mówi do niej, no że jakby ty nie przekroczysz tej pewnej granicy, no bo jakby ty w ogóle masz zupełnie inne doświadczenie, że jakby nie wiesz jakby co robisz w tym wszystkim, nie? I że to się odbywa w tym domu tych białasów w tej Alabamie, no to jest po prostu no jakby super ważny wątek, który no też jakby totalnie jest pominięty w tej wersji Cronenberga, że jakby ta cała praca nad tymi odkryciami no była też kosztem kobiet i jakby też przez mężczyzn, ginekologów, którzy po prostu mieli jako jedyni dostęp do tej nauki i tak dalej i decydowali też o tym kobiecym ciele i tak dalej, co też jakby podbija w tej wersji serialowej ten wątek związany z tym, że to ciało kobiet to jest takie pole walki cały czas, że te prawa reprodukcyjne to jest coś, o co musimy walczyć, czego się ciągle domagać, no i to są, no jakby to w jakim czasie też ten serial powstaje, no to wszystko jakby jest tak bardziej, jeszcze bardziej podbite, nie?
Tak, mi się podoba to, że faktycznie body horror Cronenberga,
tak.
to musi być takie super wszystko wizualne, fizyczne, takie wręcz właśnie z historią o mutantach.
Tak.
A tutaj ten body horror to naprawdę jest ciało kobiety, które jest traktowane jako rzecz i to z jednej strony, a z drugiej strony po prostu sam poród jest rzeczą, czy wydarzeniem, które często jest bardzo krwawe, zazwyczaj bolesne, niebezpieczne też dla zdrowia i tak dalej. I to jest ten prawdziwy horror. I to jest fajne, interesujące przekroczenie czy wykorzystanie wątku, którego oczywiście w filmie nie ma.
Tak, no i co jest jeszcze ciekawe, to w tej wersji serialowej w ogóle nie mamy do czynienia z taką figurą mężczyzny w typie samca alfa. To jest w ogóle coś, co nie występuje i to jak się nad tym zastanowisz, no jest jednak takim no dużą zmianą, no bo zazwyczaj takie postacie gdzieś tam się przejawiają. No może ten biały ojciec medycyny.
No ale właśnie ciekawe jest, bo on już jest starym dziadem, nie? I on już
ale on jest wciąż bardzo wpływowy. Wiadomo, tak, że ta Sacklerowa nim rządzi i mówi mu w ogóle zamknij mordę, bo ja i tak mam pieniądze i w ogóle mogę zrobić z tobą co chcę.
Ale już jest w zimie swojego życia.
No i on już jest dawno w zimie swojego życia. No ja uważam, że no, ten serial jest po prostu świetny i świetnie jakby też pokazuje te słabości, jeżeli chodzi o feminizm i też myślenie o feminizmie, że skoro jest to serial o kobietach, to musi po prostu je przedstawiać w najlepszym świetle, a to w ogóle nie o to chodzi, nie? Więc świetnie jest to sproblematyzowane. No i też Rachel była współtwórczynią tego serialu. Nie, też...
Tak, ona była producentką.
Tak, więc jakby no to w jaki sposób one opowiedziały na nowo tę historię, no uważam jest super refreshing i no skoro to jest akurat jakiś taki punkt odniesienia, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju filmy, ten film Cronenberga, no to wydaje mi się, że takie przepisanie bardzo dobrze, że powstało, nie?
No tak, chociaż ona, znaczy oczywiście no nie powie ci, że jest inaczej, no ale oczywiście w wywiadach mówisz, że to jest ikoniczny film, bardzo ważny i no nie wiem, czy tak jest. Ale tak, ja też serial bardzo lubię, to nie jest tak, że jest inaczej.
Po prostu ty inaczej pokazujesz entuzjazm niż ja.
Ale oglądało mi się go dobrze w tamtym roku bodajże, od 2023 i też nie obejrzałem go ponownie do tego podcastu, ale no pamiętam główne wątki z tego. No ona jest świetna, w sensie bardzo mi się podoba to, że po prostu ona
wiem o co chodzi.
Wzięła po prostu to i przerobiła razem ze scenarzystką ten film, no i skupiła się na takich wątkach, które są super nośne, ważne i cały czas takie no palące, nie tylko w Polsce, ale też w Stanach i jak z takiego punktu widzenia takiego właśnie uzależnionego od filmu osoby, no to faktycznie jest tak, że jak patrzysz na jej karierę, to zazwyczaj grała w tak Róże Anglii po prostu, nie? Że dobre kobiety gdzieś tam u boku mężczyzn, jeżeli działające, to cierpiące, ale właśnie faworyta ten film, ten serial pokazuje, że gdzieś zupełnie inaczej sobie tą karierę buduje. No i to jest też właśnie ciekawe, bo tak cały czas mówimy o tym, że tam jest tyle wątków, ale jednocześnie to cały czas jest taki, wiesz, no film z pogranicza, trochę thrilleru, serial trochę horroru, że tam jest wiele takich rzeczy ze sobą zmieszanych, że to nie jest serial, który po prostu jest jakąś sztandarową, z taką sztandarową produkcją, z ukrytym przekazem, czy nawet nie ukrytym przekazem, tylko tak. To jest wszystko po prostu ze sobą zmieszane. To jest dobre takie wiesz, popkulturowe doświadczenie.
Tak, jeszcze na koniec bardzo dobrze, że wspomniałeś, bo bym zapomniał o jednej ważnej rzeczy, że to, co też robi ten serial, to jest też przełamanie, jeżeli w ogóle chodzi o gatunek horroru, no bo ten horror i ta krew jest obecna przez doświadczenie tego ciała i pokazane są bardzo odważne sceny tego porodu, tego jak wygląda cesarskie cięcie i one po prostu są zapętlone w niektórych, zwłaszcza w tym pierwszym odcinku. I czytałam taki świetny tekst kobiety, która no też jest matką, która była zachwycona tym serialem, ale powiedziała, że ona sama będąc już matką zdała sobie sprawę, że ona nigdy nie widziała i kobietom jak w ogóle wygląda poród tak naprawdę, że jakby to są takie rzeczy, których w ogóle nie ma w popkulturze, że nie ma takich naturalistycznych i prawdziwych obrazów, gdzie widzisz, że to po prostu dziecko wychodzi z tej waginy i po prostu jest tam krew, wszystko, no po prostu widzisz, no nie są zablurowane, czy z jakiegoś tam kąta takiego, żeby nie do końca wiedzieć. Tam po prostu jest to ciało w takiej całej swojej biologii pokazane pełno krwi, więc no to, że on jest zaklasyfikowany też jako horror i że ta krew jest pokazana jako po prostu element też dawania życia i bycia w tym jakby całym kręgu związanym z tą płodnością i tak dalej, no też jest tutaj takim ważnym nowum dla samego gatunku i tym, co one robią jako twórczynia.
Tak. Szkoda, że to na Prime nikt go nie ogląda.
No, ale może dzięki naszemu odcinkowi bardzo dużo osób obejrzy te dwa seriale dostępne na Prime.
No ciekawe, tylko że w obu zrobiliśmy finał. Nie, no. W tym pierwszym nie.
No to co z tego? I tak jest przyjemność oglądania. Zatem zacznę opis podcastu od tego, że są spoilery, więc trzeba oglądać przygotowanym. Dobra, gadamy już bardzo długo, więc myślę, że możemy zostawić z tą dogłębną analizą naszych słuchaczy. Czy na koniec jakieś słowo jeszcze? Na słowo Boże?
Nie.
Już koniec?
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. No to zostawiamy Was z świetnymi produkcjami, które koniecznie trzeba nadrobić. No i myślę, że na koniec możecie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy popkultura przerabia zmiany społeczne, które zachodzą. Mi się wydaje, że te dwa seriale pokazują, że bardzo dużo się zmienia, mimo tego, że wydaje nam się, że nic. No i myślę, że są to pozycje konieczne w naszym kanonie. Dziękuję, do widzenia.
Powiedziała do widzenia.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.